Analizujemy problem współczesnego redukcjonizmu tożsamościowego na przykładzie książki Alicji Rosenhack pod tytułem White. Blondę. Jew. Autor stawia tezę, że mechaniczne przypisywanie ludzi do sztywnych kategorii rasowych i etnicznych prowadzi do dehumanizacji. Mowa tutaj m.in. o popularnej dychotomii oprawca-ofiara oraz koncepcji białego przywileju. Mechanizmy te wywołują tzw. niesprawiedliwość epistemiczną. Sytuację, w której głos jednostki jest ignorowany ze względu na przypisaną jej etykietę. Poprzez analizę doświadczeń Rosenhack tekst dekonstruuje pojęcie białości jako zmiennej technologii społecznej. Pokazuje, jak algorytmiczne uproszczenia w cyfrowym świecie zamieniają tożsamość w wyrok moralny. Głównym postulatem jest przejście od oceny opartej na kategoryzacji, czyli labels, do oceny indywidualnego charakteru i czynów, charakter. Prawdziwa wolność i sprawiedliwość są możliwe tylko wtedy, gdy odrzucimy konkursy cierpienia oraz determinizm tożsamościowy. Musimy wybrać uniwersalne normy etyczne, które chronią człowieka przed byciem jedynie punktem w statystycznym rozkładzie władzy. Biała. Blondynka. Żydówka. Alicja Rosenhack doświadczyła gwałtownego przesunięcia perspektywy. Data 7 października 2023 roku stała się cezurą. Obiektyw skierowano w stronę antysemityzmu i mechanizmów zbiorowego osądu. W swojej książce Rosenhack pokazuje, jak społeczeństwo składa człowieka z kategorii, które często są ze sobą sprzeczne. To proces redukcyjny. Jednostkę przestaje się rozliczać z tego, co zrobiła, a zaczyna z tego, czym według cudzej taksonomii jest. Henry Tajfel i John Turner wykazali, że podział na my i oni nie wymaga głębokiego konfliktu. Wystarczą arbitralne kryteria, by umysł zamienił klasyfikację w lojalność. Gdy dochodzi trauma i polityka, etykieta staje się programem interpretacyjnym. Nie analizujemy już osoby, lecz jej plemię. Rosenhack przejmuje te określenia, by obnażyć zawodność dowodów. To przejście od etykiet do charakteru. Pytanie brzmi, czy wciąż oceniamy czyny, czy wróciliśmy do moralności genealogicznej? Wbite Blond Jew nie obala nauk o nierównościach, lecz ukazuje ryzyko ich wulgarnego zastosowania. Statystyczna kategoria może stać się intelektualnym nonsensem, gdy próbujemy nią opisać całego człowieka. Tu pojawia się niesprawiedliwość epistemiczna. To sytuacja, w której świadectwo osoby uznaje się za mniej wiarygodne przez uprzedzenia dotyczące tego, kim ona jest. Doświadczenie jest źródłem wiedzy, ale nie automatycznym certyfikatem prawdy. Paradoks współczesności polega na tym, że rozbudowaliśmy język indywidualnej autentyczności, a jednocześnie udoskonaliliśmy narzędzia zbiorowej klasyfikacji. Rosenhack proponuje koncepcję Reclaim Center, odzyskiwania centrum. Moralne centrum to metoda. To gotowość do stosowania tych samych kryteriów wobec swoich i obcych oraz odrzucenie komfortu stadnej pewności. To przejście od etykiet do charakteru. Charakter powstaje poprzez czyny. Człowiek jest przede wszystkim sprawcą. Przeciwieństwem plemienności nie jest brak tożsamości, lecz zdolność do osądzania własnego plemienia tym samym prawem, którym sądzi się obcych. Słowo Żydówka niesie ciężar pokoleń. Książka Rosenhack pokazuje konflikt różnych systemów opisu jednej osoby. Społeczeństwo, mówi biała, stereotyp dopowiada blondynka, historia odpowiada Żydówka. Każda z tych nazw kłamie, jeśli próbuje powiedzieć wszystko. Najgroźniejsza stygmatyzacja zaczyna się wtedy, gdy część zostaje pomylona z całością. Blonde. Jew. Nie oznacza to jednak pełnej zgody z Rosenhack w sporze o współczesną lewicę. Pierwsza lekcja jest niewygodna. Nie wolno pozwolić, aby kategoria wykonała za nas pracę myślenia. Gdy kolor skóry czy religia działają jak algorytm moralnego scoringu, nawet postępowy język odtwarza stare uprzedzenia. Rosenhack stawia prowokacyjną tezę, privilege is salety. Przywilej to bezpieczeństwo. Autorka przeciwstawia abstrakcyjny wbite privilege elementarnemu doświadczeniu lęku. Człowiek może być uprzywilejowany i zagrożony jednocześnie. John Rawls uznawał podstawowe wolności za dobra niezbędne każdemu człowiekowi. Amartya Sen i Martha Nussbaum przesunęli jednak akcent na realną zdolność korzystania z nich. Tu pojawia się pojęcie bezpieczeństwa ontologicznego Antoniego Giddensa, poczucie ciągłości własnego ja i przewidywalności świata. Dane American Jewish Committee z lutego 2026 roku potwierdzają ten proces. 91% amerykańskich Żydów deklaruje mniejsze poczucie bezpieczeństwa. W tym kontekście przywilej to bezpieczeństwo. Dwie osoby o tej samej pozycji zawodowej mogą formalnie posiadać te same prawa, lecz jedna z nich musi obliczać ryzyko przed wyeksponowaniem symbolu religijnego. Nie potrzeba tu metafizyki, wystarczy ekonomia. Każda taka kalkulacja to koszt transakcyjny nakładany na tożsamość. To tak zwany podatek od widoczności, czas, napięcie poznawcze i konieczność stałej samoobserwacji. Czy redefiniując przywilej przez bezpieczeństwo, autorka nie sprowadza całej struktury uprzywilejowania wyłącznie do lęku? Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych wymiarów przywileju, ponieważ warunkuje korzystanie z wielu pozostałych dóbr. Współczesna teoria intersekcjonalności powstała po to, by uchwycić nakładanie się różnych źródeł przewagi i podatności. Logika ta powinna sprzyjać krytyce uproszczonego przypisywania wszystkich jasnoskórych Żydów do jednolitego bloku białego uprzywilejowania. Zewnętrzny wygląd nie opisuje całej pozycji społecznej jednostki. Rosenheck przywołuje własną biografię, by pokazać, że średnia populacyjna ma ograniczoną wartość w interpretacji indywidualnych losów. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy pojęcie przywileju przestaje opisywać rzeczywistość, a staje się narzędziem dyscyplinującym rozmowę. Analiza treści ustępuje miejsca ocenie pozycji mówiącego, co tworzy epistemiczny system kastowy. System ten może czynić niektóre krzywdy mniej widzialnymi. Dane z 2025 roku są alarmujące. 41% badanych unika publicznego eksponowania znaków żydowskiej tożsamości. To rodzaj symbolicznej emigracji, gdzie człowiek wycofuje z przestrzeni publicznej część siebie. 17% amerykańskich Żydów rozważało opuszczenie kraju z powodu antysemityzmu. Sukces demokracji to nie tylko formalne prawa, ale poczucie bezpieczeństwa bez scenariusza ewakuacyjnego. Państwo może mieć doskonałe ustawy, a jednocześnie cierpieć na brak zaufania. Tak powstaje rozdźwięk między konstytucją formalną a konstytucją codzienności. Pamięć o wykluczeniu sprawia, że sygnały zagrożenia są odczytywane szybciej. Stąd metafora społeczności żydowskiej jako ostrzeżenia przed erozją demokracji i rozpadem norm chroniących wszystkich. Antysemityzm łączy sprzeczne oskarżenia, co jest funkcją teorii spiskowej. W badaniu z 2025 roku 73% amerykańskich Żydów deklarowało, że zetknęło się online z antysemityzmem. Dla 21% treści te oznaczały realne zagrożenie fizyczne. Przywilej to bezpieczeństwo. Ujawnia słabość polityk tożsamości, które nie potrafią opisać sytuacji, w której ta sama osoba jest jednocześnie beneficjentem jednego układu i celem drugiego. Alisa Rosenheck urządza ceremonię Sitting Shiva for DEI, by ogłosić symboliczny zgon idei inkluzji. Projekt Diversity, Equity and Inclusion przekształcił się w mechanizm klasyfikowania ludzi według pochodzenia i rasy. Wrzucenie wszystkich instrumentów do jednego kotła byłoby błędem. Musimy odróżnić normę, czyli zakaz dyskryminacji, od technologii jej realizacji. Norma należy do rdzenia porządku liberalnego, jednak sposób jej wdrażania to kwestia empiryczna. Dobre intencje nie gwarantują skuteczności narzędzia. Interwencja instytucjonalna musi być oceniana jak lek, według dawki i efektów ubocznych. Badania pokazują obraz niewygodny. Szkolenia Diversity zwiększają świadomość, ale rzadko prowadzą do trwałych zmian w rekrutacji czy awansach. Metaanaliza z 2025 roku potwierdza, że szkolenia nie są różdżką. Widoczność działania zostaje pomylona z jego skutecznością. Szkolenie łatwo wpisać do raportu ESG, lecz trudniej zmierzyć realną zmianę w kulturze organizacji. Różnorodność nie jest ani eliksirem produktywności, ani trucizną. To warunek, który zwiększa pulę perspektyw, ale może też wzmacniać podziały. Kluczowy jest tak zwany Categorization Elaboration Model. Zespół zyska informacyjnie, dzięki różnym kompetencjom lub ulegnie kategoryzacji społecznej, dzieląc się na my i oni. Problem pojawia się, gdy programy DEI zamieniają człowieka w radził data point, rasowy punkt danych. Przykład projektu Cosmic Cowgirl ukazuje problem polityki reprezentacji rasowej. Jeśli cecha demograficzna zastępuje ocenę pracy twórczej, stajemy przed paradoksem sprawiedliwości. System, zamiast znosić kategoryzację, zmienia jedynie jej beneficjenta. Współczesny liberalizm oscyluje między ślepotą na strukturę a ślepotą na osobę. Dojrzała polityka równości musi widzieć jednocześnie statystykę i twarz. Warto odwołać się do intersekcjonalności Kimberle Crenshaw, która wskazywała, że osie tożsamości przecinają się, tworząc doświadczenie niedościgłe do sumowania etykiet. Narzędzie do analizy może stać się nową tabelą hierarchiczną. Socjologia nazywa to reifikacją, gdy model staje się rzeczą, a mapa awansuje do rangi terytorium. W przypadku kategorii rasowych ryzyko jest ogromne. Współczesna nauka odrzuciła biologiczny esencjalizm XIX wieku, lecz rasa pozostaje potężnym konstruktem społecznym. Możemy opłakiwać nie samą inkluzję, lecz jej biurokratyczne zwyrodnienie, moment, w którym sprawiedliwość zastępuje arytmetyka przynależności. Zwolennicy polityk DEI słusznie zauważą jednak, że merytokracja bywa tylko szyldem. Odpowiedzią nie powinna być organizacyjna liturgia, lecz interwencje oparte na dowodach. Jeśli barierą jest brak mentoringu, należy go poszerzyć. W marcu 2025 roku amerykańskie organy nadzoru przypomniały, że DEI nie jest odrębną kategorią prawną. Działania pod tą etykietą mogą naruszać zakaz dyskryminacji, jeśli decyzje motywowane są rasą lub płcią. To konflikt dwóch modeli sprawiedliwości. Pierwszy stawia na równość jednostek, drugich na korektę nierówności grupowych. Problem pojawia się, gdy korekta wymaga dyskryminacji. Instytucje są podatne na prawo Goodharta. Kiedy wskaźnik staje się celem, przestaje być dobrym miernikiem. W tym kontekście żydowska figura Shiwy oznacza proces krytycznej sukcesji. Należy zachować zasadę równej godności i transparentność, lecz pochować rasowy esencjalizm oraz performatywne szkolenia. To krok ku polityce równości bardziej empirycznej, a mniej zapatrzonej we własny kostium. Problem lżejszy niż biurokracja to tak zwana obsession vita oppression, metafizyka opresji, w której każda relacja staje się walką o władzę. Alisa Rosenheck opisuje proces pod nazwą obsesji opresji. Twierdzi, że zachodnia wrażliwość na przemoc może degenerować się w system automatycznego dzielenia ludzi na oprawców i ofiary. To przejście ku performatywnej moralności, gdzie wartość etyczna zależy od tego, kto skuteczniej zajmie pozycję uciśnionego. Autorka nazywa to igrzyskami uciskanych. To sprzeciw wobec zamiany krzywd w konkurencyjną walutę statusu. Psychologia społeczna określa to mianem konkurencyjnego poczucia bycia ofiarą. Grupy w konflikcie rywalizują o status tej, która ucierpiała bardziej. Koszt jest jednak wysoki, gdyż utrudnia to przebaczenie i rozwiązanie sporu. Mechanizm ten nie jest domeną jednej ideologii. W kulturze cyfrowej niemal każdy posiada mikrofon, a jednocześnie ma poczucie, że jest uciszany. To paradoks epoki platformowej. Tu pojawia się moral grandstanding. Wykorzystywanie języka moralności do zdobywania statusu społecznego. Prowadzi to do inflacji cnoty. Sprzyja temu identity protective cognition. Poznanie chroniące tożsamość. Nie oceniamy informacji tylko przez pryzmat prawdy, lecz pytamy, co stanie się z moim miejscem w grupie, jeśli uznam to za fakt. Ma to kluczowe znaczenie dla konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To spór przesycony wartościami sakralnymi. Gdy kwestie zostają sakralizowane, zwykłe zachęty do kompromisu mogą wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Przykładem jest guru, która wykorzystuje grupę Neturei Karta jako dowód na to, że religijni Żydzi mogą odrzucać syjonizm. To jednak pułapka selektywnej reprezentatywności. Fakt, że istnieją tacy ludzie, nie oznacza, że reprezentują oni judaizm. Równie ważna jest precyzja w rozróżnianiu krytyki politycznej od antysemityzmu. Rosenheck proponuje test substytucji, zamianę słowa syjonista na Żyd, by sprawdzić, czy nie pojawia się stereotyp. To użyteczna heurystyka, lecz nie dowód logiczny. Tekst ten ukazuje możliwość polityki solidarności zbudowanej na przekonaniu, że doświadczenie własnego upokorzenia zwiększa zobowiązanie wobec drugiego człowieka. To rozdroże między uniwersalizmem a konkurencyjnym partykularyzmem. Uniwersalizm zakłada, że z historii można wydobyć normy przekraczające granice grup. Konkurencyjny partykularyzm działa odwrotnie. Krzywda zyskuje wartość moralną, gdy wzmacnia narrację naszych i traci ją, gdy dotyczy obcych. Sprawiedliwość nie może być zatem tożsama z empatią. Potrzebuje zasad korygujących jej stronniczość. Dojrzałość moralna zaczyna się tam, gdzie cierpienie jedno może być uznane obok cierpienia drugich bez spójnika ale. Moralny status krzywdy nie jest dziedziczną koncesją na nieomylność. Jasna skóra Alicji Rosenheck w jednym systemie dowodzi przynależności do większości, podczas gdy historia europejska potrafiła tę samą tożsamość opisać jako biologicznie obcą. Skoro granice kategorii rasowych przesuwają się tak radykalnie, należy zapytać, czym właściwie jest białość Żydów. Białość nie jest kolorem w rozumieniu spektrofotometru. W naukach społecznych to kategoria historyczna i relacyjna, sposób organizowania statusu i dostępu do instytucji. Amerykańscy Żydzi są tu doskonałym laboratorium. Od końca XIX wieku zajmowali niepewne miejsce w kulturze Stanów Zjednoczonych, a w XX wieku stopniowo stawali się częścią białego mainstreamu. Rasa była systemem społecznej interpretacji wyglądu, nazwiska i pochodzenia. W XIX wieku nienawiść do Żydów uległa transformacji. Przestali być postrzegani jako wyznawcy błędnej religii, a stali się przedstawicielami dziedzicznej kategorii rasowej. Rosenheck ma rację. Białość nie chroniła Żydów przed ryzykiem ponownej racializacji jako obcych. Jednak współczesny jasnoskóry Żyd w Stanach Zjednoczonych może być postrzegany jako biały i korzystać z płynących z tego przywilejów. Dane Pew Research Center z 2020 roku pokazują tę dwoistość. Większość identyfikuje się jako biali, lecz im młodsze pokolenie, tym większe zróżnicowanie. To dowodzi, że żadna pojedyncza kategoria rasowa nie potrafi pomieścić żydowskiej heterogeniczności. A statystyki często wymazują tych, którzy nie są biali. Przyjrzyjmy się geografii diaspor. Termin Żydzi obejmuje społeczności z różnych części świata. Od Aszkenazyjczyków związanych z Europą Środkową i Wschodnią, przez Sefardyjczyków z Półwyspu Iberyjskiego, aż po Mizrachijczyków z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Badania populacyjne wspierają tezę o lewantyńskim pochodzeniu Żydów. Nie istnieje jeden gen żydowski. Klasyczne badania 7 populacji żydowskich wykazały istnienie odrębnych klastrów, które posiadają wspólny komponent bliskowschodni, ale różny stopień domieszki europejskiej i północnoafrykańskiej. To naukowa antyteza obrazu jednej żydowskiej rasy. Nowsze metodologie przynoszą odmienne szacunki. Praca z 2025 roku wskazuje na dominujący komponent włoski oraz mniejsze składowe lewantyńskie. Genetyka populacyjna to inferencja, nie maszyna czasu. Linie matczyne mają często pochodzenie europejskie, podczas gdy męskie bliskowschodnie. Żydowskość nie jest testem DNA, to wspólnota oparta na pamięci i konwersji. Redukcja tożsamości do biologii prowadzi do niebezpiecznego esencjalizmu. Ocena syjonizmu to domena nauk politycznych. Genetyka nie rozstrzyga praw do państwa. Lewantyńskie pochodzenie Żydów nie unieważnia palestyńskiej obecności, tak jak ciągłość demograficzna Palestyńczyków nie wymazuje żydowskich więzi z regionem. Analiza populacyjna obala mity o obcości stron, lecz nie rozwiązuje konfliktu politycznego. Żydowskość nie jest rasą. Kolor skóry nie posiada pamięci historycznej. Społeczeństwo dopisuje obraz do człowieka. Uwaga, nie wyglądasz na Żydówkę. Kryje w sobie katalog kulturowych fantazji. Prototyp grupy to poznawczy skrót. Gdy osoba do niego nie pasuje, staje się błędem systemu. To człowiek ma dopasować się do obrazu. Dla Rosenheck blond włosy umożliwiają piecing, bycie odczytaną jako członek większości. To przywilej oparty na niewiedzy drugiego człowieka. Strategia przetrwania w czasach okupacji. Paradoks ten obnaża nędzę rasizmu. Rasa to technologia społeczna, nie biologiczna oczywistość, lecz system znaczeń podobny do wartości pieniądza. Odpowiedź na społeczne przypisanie białości za pomocą badań DNA nadal przyjmuje założenie przeciwnika, że to biologia powinna rozstrzygać o moralnym znaczeniu osoby. Żadne DNA nie powinno decydować o tym, czy cierpienie człowieka wolno potraktować poważnie. Nowoczesny antysemityzm zamienił kulturę i genealogię w kategorię rasy, a następnie rasę w kategorię prawą. Odpowiedzią nie powinna być nowa biologiczna definicja Żyda, lecz obrona osoby przed systemem, który chce z biologii wyprowadzić wartość człowieka. Żydowskość jako całość nie jest tożsama z białością. Zapraszamy do kolejnego eseju historii farbowanej blondynki, która odkrywa sposób rozbrojenia etykiety. Być może największą pułapką współczesności nie jest sam fakt bycia zaszufladkowanym, lecz wiara, że istnieje jakaś prawdziwa etykieta, która w pełni nas opisze. Jeśli pozwolimy, by biologia lub socjologiczny ranking zastąpiły analizę charakteru, staniemy się jedynie sumą parametrów w cudzym algorytmie. Pytanie brzmi, czy potrafimy jeszcze spojrzeć na drugiego człowieka, zanim nasze uprzedzenia zdążą go nazwać i sklasyfikować?